Jest taka prosta technika wpływu społecznego, która polega na tym, że gdybym chciał pana do czegoś namówić, ale dodałbym frazę, ale i tak zrobisz to, co chcesz, to wzrasta prawdopodobieństwo, że pan zrobiłby to, o co ja proszę, czy ja sugeruję.
Dużo mamy takich automatyzmów w naszym działaniu?
Och, niesamowicie dużo. Niesamowicie dużo. Nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele.
A czy można powiedzieć, że polska szkoła uczy takiego właśnie posłuszeństwa?
Ja myślę, że już przedszkola, nie tylko szkoła. Co ma robić dziecko? Ma być grzeczne. Każdy akt nieposłuszeństwa oznacza, że dziecko jest niegrzeczne i powinno być ukarane. Bycie członkiem grupy zwiększało szanse przeżycia u naszych przodków. Ludzie osamotnieni byli bardziej narażeni na atak drapieżnika, na śmierć z głodu. W związku z tym ci, którzy wybierali samotność, nie przekazali dalej swoich genów. My mamy geny ludzi, którzy żyli w grupach.
Nie jutra i myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.
Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga, witam i zapraszam na Horyzonty. Naszym gościem jest profesor Dariusz Doliński, psycholog z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Witamy w Horyzontach. Trochę, proszę państwa, spróbujemy dzisiaj porozmawiać o różnych mechanizmach, które w mniej lub bardziej świadomy sposób sterują różnymi naszymi zachowaniami. Różni sprytni naukowcy w różnych bardzo twórczych i kreatywnych eksperymentach różne rzeczy na przestrzeni ostatnich dekad przebadali i potwierdzili, że w istocie tak jest. Jak bardzo, panie profesorze, nasze myślenie, czy nasze działanie, nasze podejmowanie decyzji jest takie autentycznie samodzielne? I gdzie się taka samodzielność, taka wolność w podejmowaniu decyzji? Czy w momencie, w którym pojawia się ktoś, kto mógłby, nie wiem, przejąć część odpowiedzialności, zdjąć za nas taką odpowiedzialność, ktoś, kogo moglibyśmy w jakimś sensie obwinić albo oddać taki ciężar i wtedy się taka samodzielność kończy?
Bardzo skomplikowane pytanie, a właściwie seria pytań. Zacznijmy od tego, że ludzie przeceniają swoją podmiotowość, przeceniają swoją wolność wyboru i często wydaje im się, że samodzielnie podejmują pewne decyzje, samodzielnie decydują o swoim życiu, a tymczasem tak nie jest. Jest taka prosta technika wpływu społecznego, która polega na tym, że gdybym chciał pana do czegoś namówić, ale dodałbym frazę, ale i tak zrobisz to, co chcesz, ale zrobisz to, co uważasz za stosowne, to wzrasta prawdopodobieństwo, że pan zrobiłby to, o co ja proszę, czy ja sugeruję. No więc tutaj to jest chyba taki prosty przykład pokazujący właśnie paradoksy relacji między rzeczywiście samodzielnością podejmowania decyzji, a tym, jak to wygląda de facto.
To tak można? To znaczy to czasami jest efekt rzeczywiście takiej komunikacyjnej sztuczki?
Tak, to jest bardzo prosta sztuczka komunikacyjna, która jest niezwykle skuteczna. Badania francuskie i amerykańskie, bo w Stanach i we Francji robiono serię eksperymentów na ten temat, pokazują bardzo dobitnie, że prawie dwukrotnie zwiększa się w niektórych przypadkach szansa na spełnienie prośby. No bardzo. Mogą być bardzo różne prośby o papierosa, o drobne na przejazd metrem, czy o wypełnienie kwestionariuszy. Średnio jest to prawie dwa razy skuteczniejsze.
Czyli ja tak naprawdę chcę, żebyś ty zrobił coś, na czym mi zależy, ale de facto stosuję taki chwyt, który polega na tym, że oddaję tobie tę decyzyjność i w związku z tym tobie się wydaje, że to ty zdecydujesz, ale zrobisz to, czego ja tak naprawdę oczekiwałem.
Tak, bo wtedy ludzie się czują podmiotowo, nie czują się naciskani i wtedy chętniej to robią. Tak jak na przykład, jeśli w Stanach Zjednoczonych usiłowano namawiać ludzi do tego, żeby głosowali w wyborach prezydenckich, no to oczywiście taką typowym hasłem jest vote, które to hasło widnieje na różnych plakatach, różnych banerach. Okazało się, że skuteczniejsze jest hasło be a voter, bądź wyborcą. Wtedy ludzie się czują bardziej podmiotowo i wtedy chętniej, a w każdym razie częściej biorą udział w wyborach niż wtedy, kiedy apeluje się do nich hasłem głosuj.
To ciekawe, bo to w ogóle wprost brzmi jak taka gotowa do zastosowania, czy ten mechanizm, czy świadomość takiego mechanizmu, to brzmi wprost jak świetny pomysł na coś w rodzaju fundamentu techniki negocjacyjnej. Znaczy, jeżeli ja będę czuł, jeżeli ja to zastosuję w praktyce podczas jakiejś negocjacji, podprowadzę rozmowę, wymianę komunikacji, dialog z drugą stroną, z potencjalnym kontrahentem, do takiego etapu, że mu się będzie wydawało, że to on decyduje, chociaż to ja go podprowadziłem pod to, to może stanąć na moim.
Tak, ale rzucił pan bardzo ważnym słowem, dialog. Otóż dialog jest taką metatechniką wpływu społecznego. Jeśli zaczynamy od dialogu z inną osobą, a dopiero potem chcemy ją skłonić do czegoś, to też rosną szanse nasze na to, że ta osoba to zrobi, w porównaniu z sytuacją, w której posługujemy się monologiem i tylko mówimy, mówimy, mówimy i w końcu formułujemy jakąś sugestię czy jakąś prośbę.
I pewnie w ramach tego dialogu dobrze byłoby się dowiedzieć, czego ta druga, trochę wczuć się w sytuacji drugiej strony, jakby zrozumieć, czego ona potrzebuje, jakie są jej ograniczenia i to przynajmniej dać do zrozumienia, że ja chcę cię zrozumieć.
Czym głębiej, tym lepiej, ale nawet taki banalny dialog polegający na tym, że sobie porozmawiamy o pogodzie, czy o tym, jakie buty są do kupienia za 50% ceny, to też powoduje, że ludzie wtedy chętniej spełniają różne prośby. Dlatego, że proszę zauważyć, że właściwie są dwa takie tryby komunikacji, monolog i dialog. Ale charakterystyczne jest to, że monolog pojawia się wtedy, kiedy nie znamy drugiej osoby. Ona do nas tylko mówi, a więc no włączamy radio i słuchamy wiadomości. Ktoś do nas mówi. Wchodzimy na dworzec centralny w Warszawie i słuchamy komunikaty o spóźniających się pociągach. Ktoś do nas mówi. Ktoś, kogo nie znamy. A gdy spotykamy się z osobą znajomą, to zaczynamy z sobą rozmawiać, czyli dialogujemy. I wtedy, jeśli osoba nieznajoma używa wobec nas trybu monologu, to no, właściwie traktujemy ją adekwatnie, tak jak osobę nieznajomą. Ale jeśli wikła nas w dialog, to zaczynamy traktować ją troszkę jak osobę znajomą. Uruchamiamy inne schematy zachowania. Przecież chętniej, częściej spełniamy najróżniejsze prośby osób znajomych niż nieznajomych.
Jak bardzo to jest w nas, panie profesorze, zakorzenione? To znaczy, ile prawdy jest w takim stwierdzeniu, że my jesteśmy zwierzęciem stadnym, plemiennym, potrzebujemy do zdrowego funkcjonowania właśnie kogoś takiego, z kim my możemy toczyć dialog? Po prostu potrzebujemy drugiego osobnika tego samego gatunku.
Jest to absolutnie fundamentalna kwestia. Nawet sama fizyczna obecność innych osób zmienia nasze zachowania. Mówi się o potrzebie afiliacji, o potrzebie bycia z ludźmi. Nawet gdy są to osoby kompletnie nieznajome i nawet gdybyśmy z nimi nie dialogowali, ale po prostu byli w tłumie, to jest coś, co zapewnia nam jakąś fundamentalną potrzebę. Samotność jest czymś absolutnie destrukcyjnym dla człowieka.
A jak bardzo istotne jest zdobycie, nie wiem, czy od razu uznania w oczach innych, ale takiej przynajmniej akceptacji. Ja mam czasami wrażenie, że my jesteśmy otoczeni różnymi mechanizmami, narzędziami, media społecznościowe na przykład mogłyby do tego służyć, żeby to uznanie albo przynajmniej akceptację, czyli włączenie do jakiejś grupy zdobyć.
No jest to również fundamentalna kwestia. Zauważmy, że można na to popatrzeć ewolucyjnie. Bycie członkiem grupy zwiększało szanse przeżycia u naszych przodków, zwiększało szanse rozprzestrzenienia własnych genów w następnych pokoleniach. Ludzie osamotnieni byli bardziej narażeni na atak drapieżnika, na śmierć z głodu czy inne sytuacje, które pozbawiają ich życia. W związku z tym ci, którzy wybierali samotność, nie przekazali dalej swoich genów. My mamy geny ludzi, którzy żyli w grupach.
To jest niezwykle ważne. Czasami się zastanawiamy, co jest nie tak w naszym życiu. Czasami być może dałoby radę skłonić samych siebie, żeby się częściej w jakimś towarzystwie pojawiać albo po prostu z kimś spotkać i to już mogłoby nam podnieść jakość życia.
Nie tylko podnieść jakość życia, ale również zabezpieczyć nas na wypadek różnych nieszczęść. Wtedy, kiedy mamy rozległe kontakty społeczne, nawet jeśli one nie są głębokie, to zawsze znajdzie się ktoś, kto ma znajomego adwokata, ma znajomego lekarza, ma znajomego mechanika i tak dalej, i tak dalej. I to nam bardzo ułatwia życie, zwłaszcza w krytycznych sytuacjach. A wtedy, kiedy na przykład mamy do czynienia z takimi klęskami, jak klęska powodzi, to mamy do czynienia niekiedy ze zjawiskiem stresu posttraumatycznego. Ludzie już kilka lat po ustąpieniu powodzi, po zakończeniu tego nieszczęścia, cały czas żyją w ogromnym napięciu, gdy pada deszcz, wychodzą sprawdzić stan pobliskiej rzeki, nie mogą spać, etc., etc. Ale ten syndrom stresu pourazowego nie dotyczy wszystkich ludzi. Okazuje się, że zdecydowanie częściej dotyka on tych, którzy nie mieli wsparcia społecznego tego w czasie powodzi. A ci, którzy mieli wsparcie, którzy byli otaczani przyjaznymi ludźmi, którzy się interesują nimi, pytają, jak mogą pomóc, utrzymują kontakt, najczęściej tego stresu pourazowego nie doświadczają.
Trochę chciałbym jeszcze z panem porozmawiać o tej wolności, o tym, co nam się wydaje, o tej trochę iluzji tego, że tak wiele od nas zależy. Co pan myśli o... Właśnie co pan mówi, albo co chciałby powiedzieć komuś, kto przychodzi do pana i mówi, że właściwie ja jestem człowiekiem absolutnie wolnym, działam absolutnie po swojemu, robię dokładnie to, co chcę, od nikogo i od niczego nie zależy, nie zależę. To jest coś w rodzaju jakiejś fikcji, ułudy, to jest człowiek, który żyje w jakiejś klatce, której nawet nie jest świadomy?
Oczywiście, żyjemy właściwie w różnych obszarach iluzji. Jedną z takich iluzji jest właśnie iluzja tego, że nie podlegamy wpływowi innych ludzi, robimy to, co chcemy, zachowujemy się zgodnie z własnymi normami, wartościami, etc., etc. Wspólnie z profesorem Grzybem, z moim współpracownikiem i przyjacielem, prowadzimy od kilkunastu lat badania w paradygmacie Milgrama, badania dotyczące posłuszeństwa. I okazuje się, że wtedy, kiedy robimy badania w laboratorium, wydając kolejne polecenia uderzania prądem elektrycznym innego człowieka, który tak de facto nie cierpi, bo jest naszym współpracownikiem, siedzi za ścianą, udaje osobę badaną, to właściwie znakomita większość ludzi wypełnia wszystkie polecenia uderzania prądem o rosnącym napięciu. Ale wtedy, kiedy opowiadamy taką historyjkę ludziom, którzy tego eksperymentu nie znają i pytamy, jak byś się zachował, jak byś się zachowała, to ludzie są przekonani, że albo w ogóle nie zgodziliby się uderzyć prądem innego człowieka, albo bardzo szybko wtedy, kiedy ten człowiek za ścianą zaczyna krzyczeć, czy też w jakiś sposób okazywać innego rodzaju dyskomfort, zaprzestaliby uderzenia go prądem. A więc ludzie są przekonani, że zachowaliby się zgodnie z własnymi normami, a nie biorą pod uwagę tego, że de facto najprawdopodobniej zachowywaliby się tak, jak żąda tego od nich eksperymentator.
A właśnie, czyli już jeżeli już w tej sali badań, w tym laboratorium by się znaleźli na fotelu tego badanego i byłby jakiś eksperymentator, który by właśnie takie polecenie przedstawił, to oni po prostu byliby posłuszni.
Oni byliby posłuszni, ale dopóki tego nie przeżyją, są absolutnie przeświadczeni, że nie ma mowy, żeby ktokolwiek ich skłonił do uderzenia prądem innego człowieka.
A jest jakiś zakres posłuszeństwa? Różnimy się między sobą takimi zakresami, że albo nie wiem, czy zakresem posłuszeństwa, czy zakresem empatii, wrażliwości na krzyk po drugiej stronie ściany?
My badaliśmy taką generalną, uogólnioną cechę osobowości, jak skłonność do empatycznego reagowania. I okazało się, że nie ma kompletnie żadnego związku między wynikiem, który uzyskują ludzie w tej skali, w tym kwestionariuszu, a tym, jak się zachowują. Prawie wszyscy wypełniają wszystkie polecenia, które wydajemy. Ale dlaczego? Dlatego, że my na paradygmat Milgrama patrzymy z perspektywy innej, dość nowatorskiej. Mianowicie uważamy, że człowiek, który znajduje się w laboratorium, doświadcza sytuacji, która nazywa się konfliktem unikanie-unikanie. To jest sytuacja, w której mamy dwie opcje do wyboru i obie są złe, ale coś trzeba zrobić. Na czym polega sytuacja, w której jest osoba badana w takim eksperymencie? Ona naprawdę nie chce uderzać prądem elektrycznym innego człowieka, nie chce zrobić krzywdy temu człowiekowi, ale z drugiej strony nie chce też zrobić przykrości eksperymentatorowi, który przecież poświęcił czas, zaprosił ją, liczy na uzyskanie wartościowych wyników, a w dodatku trzeba by się było z tą osobą skonfrontować, mówić jej, że nie chce zrobić tego, co chcesz, co również jest takie awersywne i właściwie tak źle, tak niedobrze, mówiąc językiem zdroworozsądkowym. I problem polega na tym, że wysoka empatia, duża skłonność do reagowania empatią, tylko nasila ten konflikt. Ludzie się jeszcze gorzej czują, ci wysoce empatyczni.
I tak robią, ale się gorzej czują.
Tak, tak. Ale możemy empatię ukierunkować. Otóż w jednym z naszych eksperymentów usiłowaliśmy ludzi przekonać, że są bardzo podobni do człowieka, który siedzi za ścianą i ma być uderzany prądem. To znaczy na samym początku eksperymentu poprosiliśmy ludzi, dwie osoby, a więc tego naszego pozoranta i osobę badaną, o to, żeby wypełniły pewien kwestionariusz, bardzo króciutki, dotyczący postaw wobec takich rzeczy, które są kontrowersyjne w Polsce. A więc na przykład, jaki jest twój pogląd na prawo aborcyjne? Jaki jest twój pogląd na kwestię posiadania broni palnej? Jaki jest twój pogląd na posiadanie miękkich narkotyków? Religia w szkole, obowiązkowe szczepienia dzieci, etc., etc. To, o co się ludzie kłócą. I oczywiście nasz pozorant coś tam sobie kreślił, nieważne co. Osoba badana wypełniała to rzetelnie, a eksperymentator wrzucał obie kartki do skanera, łapał się za głowę i mówił: niesamowite, ponad 98% tożsamości takich samych odpowiedzi. Jesteście niesamowicie do siebie podobni.
Ustawka.
Ustawka, tak, ale teraz trzeba prądem uderzać człowieka, który właściwie jest taki jak ja. A więc to jest takie wytworzenie empatii w stosunku do tej drugiej osoby i wtedy posłuszeństwo spada. Wtedy już ludzie wolą zrobić przykrość eksperymentatorowi często niż osobie, która siedzi za ścianą. Tak. Ale jakbyśmy sami siebie uderzali.
Tak, plus być może tutaj jednak coś w rodzaju jakiegoś też takiego stadnego instynktu na zasadzie, skoro on jest tak bardzo podobny, to pewnie jesteśmy w jednym plemieniu, w jednym stadzie. Trzymam się swojego stada i chronię swoich.
Jasne, dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak.
To bardzo ciekawe. A czy można powiedzieć, że polska szkoła uczy takiego właśnie posłuszeństwa i takiego właśnie raczej zadowalania eksperymentatora niż jakiejś empatii, już nie mówiąc o wolnym, swobodnym działaniu?
Ja myślę, że już przedszkola, nie tylko szkoła. Co ma robić dziecko? Ma być grzeczne. Co to znaczy? Ma wypełniać polecenia osób dorosłych, znaczących dorosłych.
Posłuszeństwo.
To jest posłuszeństwo, to jest szkoła posłuszeństwa. Każdy akt nieposłuszeństwa oznacza, że dziecko jest niegrzeczne i powinno być ukarane. Bez refleksyjnego posłuszeństwa, dodajmy, to bardzo ważne.
No właśnie, a jak w takim systemie, jak sprawić, żeby uczyć jednocześnie krytycznego myślenia, właśnie jakiejś refleksji, jakiegoś namysłu, jakiegoś może i przyjmowania, no nie wiem, bo to nie jest takie znowu oczywiste i takie trywialne i takie błahe, no bo dobrze jest mieć autorytet i dobrze jest mieć kogoś, kto jest ode mnie mądry i przyjmować to, że jest mądrzejszy ode mnie i go słuchać, ale jednocześnie nie zupełnie bezrefleksyjnie właśnie. Ta refleksyjność, nawet jeśli efektem refleksji będzie przyjęcie tego punktu widzenia, no niech ten proces refleksji chociaż zajdzie. Mhm. To nie będzie takie właśnie bez tego procesu. Zgadzam się tylko dlatego, że ktoś starszy, silniejszy, z większym autorytetem, no po prostu nauczyciel tak mówi.
No, zacznijmy od tego, że jesteśmy wszyscy winni. My dorośli, jeśli chodzi o nasz stosunek do dzieci, do ich posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Bo wtedy, kiedy wydajemy jakieś polecenie dziecku, ustaw te książki na półce, żeby były równo, i dziecko mówi, ale dlaczego? Ja nie chcę, żeby były równo. To właściwie powinniśmy zapytać, dlaczego nie chcesz, jakie są twoje argumenty, jakie są moje argumenty. A tymczasem najczęściej następuje stwierdzenie, nie kombinuj, mówię ci, ma być równo, ustaw równo. I dziecko, które ustawi równo, spotyka się z uśmiechem rodzica, aprobatą. Dziecko, które zaczyna pytać, spotyka się, nawet jeśli nie z jakąś karą, to przynajmniej z ekspresją zniecierpliwienia, kombinuje mały jak koń pod górę, żeby tych książek nie poustawiać.
A jaką krzywdę wyrządza nam wszystkim, bo wszyscy przez to przechodziliśmy, albo przynajmniej zdecydowana większość z nas, taka szkoła, dosłownie szkoła posłuszeństwa, nauczanie posłuszeństwa, wdrażanie nas w taką dyscyplinę i przede wszystkim kształtowanie po prostu młodego, posłusznego człowieka. Co my w tym czasie zatracamy? Czego się nie udaje wykształcić w tym samym czasie?
No, nie udaje się wykształcić krytycznego myślenia, ponieważ jest to albo, albo. Jeśli ma człowiek być posłuszny w sposób bezwzględny, bezrefleksyjny i ciągle, to nie potrafimy nauczyć człowieka tego, żeby zastanawiał się nad tym, jak się zachować. Bo to nie jest oczywiście tak, że powinniśmy być nieposłuszni. Bardzo często posłuszeństwo jest jak najbardziej wskazane. Jak mamy ewakuację płonącego budynku, no to właśnie podporządkowanie się człowiekowi, który kieruje ruchem zamiast robienia czegoś zupełnie odwrotnego, jest jak najbardziej sensowne. Tylko że powinniśmy sobie natychmiast zadać pytanie, jak powinienem się zachować, jak powinnam się zachować i być posłusznym lub nieposłusznym, w zależności od sytuacji.
Zastanawiam się, panie profesorze, czy ta bezrefleksyjność dzisiaj nie jest jakoś szczególnie groźna w dobie takich może nawet takiej niebywale dużej masy obiektów, porad, wskazówek, mistrzów, mentorów, coachów, przede wszystkim różnych influencerów, w stosunku do których w jakimś sensie możemy być posłuszni, to znaczy takich, których można by bezrefleksyjnie słuchać, po prostu przyjmując, nie wiem, ich porady, wskazówki od finansowania, po dietę, po zdrowe życie, przyjmować po prostu tego, jakby jest bardzo dużo dzisiaj, więc wydaje mi się, że być może dzisiaj nawet szczególnie łatwo po prostu bezrefleksyjnie wykonywać czyjeś polecenia, nawet jeśli to nie jest wprost polecenie, tylko jakaś taka sugestia, no ale właśnie bez tego procesu refleksji, że to jest dzisiaj szczególnie niebezpieczne.
No jest to niesamowicie niebezpieczne z tego względu, że jesteśmy zalewani właśnie takimi poradami. Wystarczy wejść do internetu, wrzucić odpowiednie hasło i dostajemy przepis na budyń, a tak naprawdę przepis na życie. I podporządkowanie się temu takie bezrefleksyjne jest bardzo groźne. Pół biedy, jeśli potem wrzucimy drugi, trzeci, czwarty film i zobaczymy, czy jest jakaś kontrowersja. Jeśli jest kontrowersja, to już nas zmusi pewnie do jakiejś refleksji, do pomyślenia, kto ma rację. Być może obie strony mają częściowo rację, ale tu już jest włączony jakiś proces refleksyjności. To już jest lepiej.
A to w ogóle brzmi jak coś w rodzaju groźnej cywilizacyjnej choroby, żeby nie powiedzieć jakiejś epidemii. Czy można powiedzieć, że my jesteśmy, nie wiem, z pokolenia na pokolenie, czy pan obserwuje jakąś tendencję, czy naukowcy mogą mówić o jakiejś na przestrzeni dekad, może dłużej, tendencji tego, że namysł, że proces refleksji odchodzi do lamusa, jest rzadszy, jest krótszy?
Trudno powiedzieć, bo nie ma systematycznych badań na ten temat. Gdybyśmy pomyśleli o posłuszeństwie, to tak naprawdę zwykle wiąże się z badaniami Milgrama, o których wspomniałem. One były robione na początku lat 60. XX wieku, ale tak naprawdę to już w latach 30. niejaki Landis robił eksperymenty dotyczące poczucia wstrętu. I żeby wywołać poczucie wstrętu, to prosił swoich badanych, żeby kroili szczury. Bo trzeba będzie zrobić sekcję tym szczurom. Ludzie odczuwali potworny wstręt. Nie chcieli tego robić emocjonalnie, ale na poziomie behawioralnym to robili. Czyli po prostu, skoro eksperymentator mówił, proszę kroić teraz szczury, to ludzie, przezwyciężając swój wstręt, to robili, nie przyszło im do głowy, żeby powiedzieć, nie, ja tego nie zrobię. No potem mamy badania Milgrama, potem mamy w kolejnych latach inne badania nad posłuszeństwem. My robimy je przecież 50-60 lat po Milgramie, uzyskujemy wyniki bardzo, bardzo podobne.
A gdzie one mogą mieć pozytywne zastosowanie? No właśnie w jakich dziedzinach naszego wspólnego życia, w dziedzinach, w jakich sferach ludzkiego zachowania to jest korzystne? Już podał pan jeden konkretny przykład, ale gdzie się takie tego rodzaju, na przykład wasze badania stosuje, wykorzystuje się tę wiedzę zdobytą?
Akurat tych nad posłuszeństwem to raczej się nie wykorzystuje, natomiast chciałbym od razu powiedzieć, że warto sprostować pewien mit. Otóż to nie jest tak, że badania nad posłuszeństwem pokazują, że ludzie mogą zabić innego człowieka prądem. One pokazują, że ludzie mogą podporządkować się innemu człowiekowi całkowicie, ale to może dotyczyć także dobra. Ludzi można skłonić, pokazywano w badaniach na przykład do tego, żeby zrobili coś dobrego, albo żeby na przykład wykonywali jakąś totalnie nudną rzecz, która dla nich będzie czymś okropnym, ale ponieważ ktoś im każe, to robią. Na przykład mają się podpisywać tysiące razy na kartce papieru, nie wiadomo dlaczego, ale ludzie wykonują tego typu polecenia. Więc to nie jest kwestia tylko i wyłącznie posłuszeństwa takiego, żeby kogoś skrzywdzić. To jest ogromne uproszczenie.
To na marginesie może warto to wyjaśnić. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, jaka jest odpowiedź, chociaż trochę się domyślam. Czy taki biorący udział w badaniu, kiedy na zasadzie tego nawet, co wy robicie w tym paradygmacie Milgrama, czy ktoś, kto był poddawany temu badaniu, był potem informowany, że wcale nie było cierpienia po drugiej stronie już po badaniu, czy nie?
Każda osoba badana jest natychmiast poinformowana. Oczywiście chcemy zminimalizować stres, chcemy zminimalizować ten czas, w którym człowiek musi być okłamany, że uderza kogoś prądem. To jest rzecz absolutnie fundamentalna, jeśli chodzi o etykę badań psychologicznych.
Jasne, czyli byłem zestresowany, ale do domu jednak wracam z czystym sumieniem, że ten człowiek po drugiej stronie jednak udawał.
Wie pan, tak, w naszych badaniach tak, natomiast Milgram zrobił takie badania, których nie opublikował, w których ludzie przychodzili w parach, to znaczy należało przyjść z żoną, z synem, z ojcem i tak naprawdę człowiekowi się wydawało, że uderza prądem osobę, z którą przyszedł. I tutaj nawet wyjaśnienie, że tak naprawdę nie uderzałeś prądem tego człowieka, tylko ci się wydawało, że to robisz, nie załatwia sprawy, ponieważ jednak w naszych badaniach, czy w takich badaniach Milgrama, które wszyscy znają, ludzie wychodzą z laboratorium i tyle, i koniec. Natomiast tutaj nie jest to rzecz, która się kończy. Ludzie mogą w jakiejś kłótni usłyszeć za 20 lat, słuchaj, ale wtedy w tym laboratorium to myślałeś, że walisz mnie prądem i walnęłeś mnie prądem 150 voltów czy 400.
Chociaż to była mi ja twoja żona.
Chociaż to była mi ja twoja żona. Tak. Mhm.
Tak sobie myślę też trochę o tym posłuszeństwie, a właściwie może bardziej jeszcze o tej refleksyjności i jej braku w kontekście i tego rodzaju bardzo trudnych wyzwań w XXI wieku, kiedy my obcujemy z tworami sztucznymi, takimi jak sztuczna inteligencja, jak modele językowe, duże modele językowe, które pewnie coraz rzadziej, ale wciąż jeszcze halucynują, więc udają, zmyślają pewne odpowiedzi. Tyle, że my posuwamy się krok dalej. Nie tylko traktujemy te różne chatboty jako źródła informacji, pytamy je o pewną wiedzę, ale zaczynamy z nimi wchodzić w różnego rodzaju, no właśnie, czasami długotrwający dialog, a czasami nawet pojawiają się pewnego rodzaju emocje w relacji z taką sztuczną inteligencją, z takim modelem językowym. Tu chyba refleksyjność jest szczególnie potrzebna i szczególnie ważna, a brak refleksyjności szczególnie groźny.
Oj, z całą pewnością. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której bardzo często na przykład sztuczna inteligencja jest nakarmiona danymi niepełnymi. I trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że niektórych informacji sztuczna inteligencja ciągle nie ma. I nawet gdybyśmy zapytali o robienie, zadali sztucznej inteligencji pytanie o eksperyment Milgrama, jakby się ludzie zachowywali w Polsce, to ona odpowie nie wiadomo, bo takich badań nie było. Więc to jest tylko przykład, który akurat jest mi bliski. Ale
to jest po prostu nieprawda.
To jest oczywista nieprawda, tak. Mhm. I myślę, że również w wielu innych sferach tak może być.
A spotyka się pan z takimi sytuacjami, słyszał pan lub ktoś panu opowiadał, a może sam pan się z takimi sytuacjami zetknął, w której ktoś przesadza z relacją z chatbotem?
No tak, to już są sytuacje, w których ludzie czasami po prostu są wręcz uzależnieni od chatbota. Spędzają całe godziny, na przykład czatując w ogóle, siedząc i czatując. I właściwie nawet nie potrafią bez tego żyć. Rano zjadają śniadanie i siadają do komputera, żeby oddawać się takiej właśnie aktywności.
To chyba szczególnie intensywny problem już jakiś czas temu pojawił się w Japonii. To już nie tylko było związane ze sztuczną inteligencją, ale w ogóle z jakby samotnością tego społeczeństwa i z wysoko rozwiniętą technologią, która dawała substytuty towarzystwa w postaci właśnie różnych na przykład aplikacji. Nie tylko w telefonie komórkowym, ale także takich, które można sobie na stole postawić. Hologramów, które z tobą rozmawiają, ale jednocześnie wysyłają ci SMS-a do pracy, kiedy wrócisz, weź ze sobą parasol, bo będzie padało. Taka quasi obecność.
Tak, ale to nawet są takie dosyć zabawne badania psychologiczne pokazujące, że wtedy, kiedy ludzie grają sobie w taką prostą grę z komputerem, a po lewej i prawej stronie komputera jest dwóch graczy, którzy rzucają piłką między sobą i czasami rzucają piłkę do gracza siedzącego przed komputerem, który strzałkami może ją odrzucać do lewego albo prawego gracza. I gdy w pewnym momencie ci gracze przestają rzucać piłkę do człowieka, tylko zaczynają rzucać piłkę między sobą, to pewne czynności mózgowe pokazują, że ludzie reagują tak naprawdę czymś, co można by było nazwać psychicznym bólem. Czują się ignorowani. Czują się ignorowani przez ekran komputera. To jest przecież rzecz zupełnie dziwaczna.
A to ciekawe i szczególnie niebezpieczne, bo to bodziec niby sztuczny, ale nasza reakcja i nasz ból bardzo rzeczywisty.
Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Zresztą badania nad posłuszeństwem w paradygmacie takim quasi-milgramowskim bardzo często są robione właśnie w rzeczywistości wirtualnej w tej chwili.
A czy da się, panie profesorze, refleksyjność jakoś ćwiczyć, trenować, wzmacniać to w sobie, wykształcać, rozdmuchiwać?
Absolutnie tak. Zadawanie sobie pytania dlaczego jak najczęściej, wątpienie w pewne prawdy zupełnie oczywiste, mówienie raczej nie jest, ale może być, bywa, to są pewne nawyki językowe, mogą powodować, że przechodzimy bardziej w stan refleksyjności niż bezrefleksyjności. Choćby w edukacji nie mówienie tego, że coś jest jakieś, tylko przeważnie, ale są wyjątki. To są sytuacje, które już ćwiczą refleksyjność, ćwiczą myślenie takie również alternatywne.
No tak sobie myślę, że nawet w takiej naszej obecnej sytuacji geopolitycznej zresztą nie tylko w tych ramach i na tym tle, ale w ogóle obcowanie z różnymi informacjami, których dzisiaj jest pełno i ten zalew, który nam towarzyszy wszędzie, jeśli tylko korzystamy ze smartfona, będąc obecnym nie tylko, no przede wszystkim w mediach społecznościowych, to taka refleksyjność na przykład w podejściu, w zadawaniu właśnie takich pytań, które pan wymienił, kiedy słyszymy i widzimy różne informacje, to jest szczególnie ważne, bo komuś może zależeć na tym, żebyśmy my nie pytali, dlaczego, czy to jest prawdziwe, byśmy nie poddawali tego żadnej refleksji, tylko łykali to takim, jakie jest, bo być może komuś zupełnie wrogo nastawionemu może zależeć na sterowaniu naszymi nastrojami.
Z całą pewnością tak jest, nawet nie może, ale właściwie są dowody na to, że bardzo wiele takich właśnie prawd objawionych jest wrzucanych z Rosji w tej chwili dosyć intensywnie do polskiego internetu. Ale też zauważmy, że nawet w takim życiu codziennym, wszystko jedno, czy to będzie rozmowa z kimś, kto ma inne poglądy polityczne, czy to będzie czatowanie gdzieś, czy komentowanie na różnych w mediach społecznościowych poglądów innych ludzi, no najczęściej, jeśli się przyglądniemy, to jest to taka reakcja, że ktoś, kto ma inne poglądy niż ja, jest po prostu głupkiem, jest kretynem. Jak można pewnych rzeczy nie widzieć, pewnych rzeczy nie rozumieć. A warto sobie zadać pytanie, dlaczego ten człowiek ma inne poglądy niż ja? Co nim kieruje? Co powoduje, że on widzi świat inaczej niż ja? Nawet jeśli uznamy, że on nie ma racji, to nie znaczy, że nie warto zastanowić się nad genezą jego postaw i przekonań.
Być może w tę rozmowę w tym wątku, panie profesorze, o refleksyjności, czy właściwie bezrefleksyjności zaniku takiego istotnego procesu, może warto przypomnieć o eksperymencie z kserokopiarką. O co tam chodziło?
Eksperyment z kserokopiarką jest zakotwiczony historycznie, w tym sensie, że był on prowadzony w latach, w których nie było internetu i studenci przed sesją zaczynali bardzo intensywnie używać kserokopiarek, ponieważ student sądził, że jeśli ma wszystko skserowane, ma 100 skserowanych materiałów, to właściwie jest niemal przygotowany do egzaminu. To był taki bardzo ważny krok. No, dla niektórych to był w ogóle krok, który kończył przygotowania do egzaminu, bo jak wszystko mam pod kontrolą, mam wszystko skserowane, to się nie muszę niczym martwić. No i wykorzystując ten właśnie fakt, Ellen Langer wraz z dwójką swoich współpracowników zrobiła eksperyment, który właśnie miał pokazywać skłonność ludzi do bezrefleksyjnego, automatycznego funkcjonowania. O co chodzi? Otóż Langer zajęła się bezrefleksyjnością w taki bardzo specyficzny sposób. Mianowicie spotkała ją dość nieoczekiwana przygoda życiowa. Langer poszła do amerykańskiego sklepu w Stanach Zjednoczonych i zrobiła zakupy w sklepie samoobsługowym, po czym postanowiła zapłacić kartą. A w Stanach, przynajmniej wtedy, płaciło się kartą tak, że sprzedawca patrzył na kartę. Trzeba było dać kartę sprzedawcy i sprzedawca jednocześnie podsuwał rachunek lub paragon do podpisania i sprzedawca porównywał tożsamość podpisów na karcie i na paragonie. No i właśnie Langer podpisała paragon, dała kartę, a sprzedawca mówi, no ale pani karta jest niepodpisana. Langer mówi, no rzeczywiście odebrałam ją właśnie godzinę temu z banku, nie podpisałam. No to proszę podpisać. Dał jej pisaczek, Langer podpisała się na karcie, po czym sprzedawca wziął do jednej ręki kartę, do drugiej ten paragon, sprawdził tożsamość podpisów, powiedział dziękuję bardzo, do widzenia. I Langer mówi, że dopiero gdy wyszła z tego sklepu, złapała się za głowę i zaczęła się śmiać, bo przecież tak naprawdę gdyby tę kartę znalazła albo komuś ukradła, to podpisałaby się dwa razy tak samo na paragonie i na karcie. Dlaczego on to zrobił? No dlatego, że wcześniej tysiące razy w swoim życiu brał do jednej ręki kartę, do drugiej paragon i sprawdzał, czy podpisy są takie same. I Langer mówi, że właśnie są pewne sytuacje w naszym życiu, które uruchamiają w nas taki gotowy program działania. Akurat pan ma zegarek na przegubie dłoni, co jest rzadkie w tej chwili w Polsce, bo mnóstwo ludzi właściwie korzysta wyłącznie z zegarka w telefonie. Ale gdyby pan popatrzył na to, która jest godzina, widzę, że pan zerka, bo kontroluje pan czas naszej audycji, i ktoś by do pana podszedł i powiedział, przepraszam, która jest godzina, to mimo, że 30 sekund wcześniej pan patrzył, to teraz pewnie by zrobił pan taki ruch. To podniesienie zegarka w kierunku oczu, odchylenie mankietu, odczytanie czasu. Dlaczego? Dlatego, że w życiu do tej pory, gdy pana ktoś pytał w ten sposób, przepraszam, która jest godzina, to wykonywał pan taką sekwencję ruchów i w ten sposób pan odpowiada.
Trigger. Taki.
Taki trigger, tak. I Ellen Langer mówi, że jeśli my coś od kogoś chcemy, o coś go prosimy lub ją, to tak naprawdę ten komunikat składa się z dwóch części. Po pierwsze z prośby jako takiej, a po drugie z wyjaśnienia, dlaczego ja właśnie cię o to proszę. A więc na przykład kolega w pracy mówi do kolegi, porycz mi stówę do jutra, bo zapomniałem portfela, tam mam gotówkę i kartę. Czyli jest prośba, porycz mi i dlaczego miałbyś to zrobić. Koleżanka mówi do koleżanki, myślę o studentkach, porycz mi notatki z wykładu, bo nie byłam na ostatnim wykładzie. A więc to są te dwie części. Langer mówi, że właśnie tego typu komunikat powoduje automatyczne spełnienie tej prośby, wywołuje pewien program działania, który jest automatyczny. No i właśnie eksperyment z kserokopiarką wygląda w ten sposób, że oto chce się skłonić człowieka, który stoi w kolejce, aby nas wpuścił do tej kolejki. Chcemy bez kolejki coś skserować. I wtedy, kiedy ludzie mówią, mam 5 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić, to stosunkowo mało osób mówi, no proszę bardzo, ale jeśli ludzie mówią, mam 5 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić, bo bardzo się spieszę, a więc jest to uzasadnienie, to zdecydowanie rośnie odsetek osób, które wpuszczają człowieka bez kolejki. No dobra, ale skąd wiemy, że to jest bezrefleksyjne?
No właśnie.
W tym eksperymencie były jeszcze trzecie warunki, gdzie komunikat brzmiał, mam 5 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić, bo chciałbym to skserować. No nikt w punkcie kserograficznym nie chce prasować koszuli albo smażyć naleśników. Ludzie chcą skserować, więc to kompletnie niczego nie wyjaśnia. Ale pod względem struktury gramatycznej to spełnia te wymogi. Okazuje się, że znowu taki sam procent ludzi jak w tych drugich warunkach przepuszcza człowieka bez kolejki, a więc wystarczy jakiekolwiek uzasadnienie. Ale to jest taki eksperyment, którego przedstawiłem połowę. I niestety tylko ta połowa jest zwykle przedstawiana w literaturze psychologicznej, parapsychologicznej, etc. Otóż Langer mówi tak. Czy to znaczy, że ludzie zachowują się bezrefleksyjnie? Nie. Moim zdaniem, mówi Langer, człowiek funkcjonuje w dwóch alternatywnych trybach. Bezrefleksyjnym albo refleksyjnym. Tutaj pokazaliśmy, mówi Langer, bezrefleksyjność ludzkiego funkcjonowania. A co może skłonić człowieka do refleksyjności? Na przykład to, że może sporo stracić, zgadzając się albo nie zgadzając na coś. Jeśli ktoś mówi, mam 5 stron do skserowania i go przepuścimy, to stracimy 10 sekund, 30 sekund, nie więcej. To jest błyskawiczne działanie. Ale co będzie, jeśli ktoś powie, mam 20 stron do skserowania? Jak ktoś ma 20 stron do skserowania, no to po pierwsze stracimy znacznie więcej czasu, tym bardziej, że jak ktoś mówi, mam 20, to pewnie ma 20 kilka. I w związku z tym powinniśmy być bardziej refleksyjni. No w ogóle mniej chętnie wpuścimy kogoś bez kolejki, kto ma 20 stron do skserowania, niż kogoś, kto ma 5. To jest też zupełnie oczywiste, więc te odsetki będą niższe. No i co się okazuje? Jak człowiek mówi, mam 20 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić, a więc to jest sama prośba, to 24% ludzi wpuszcza takiego człowieka bez kolejki. Jak człowiek powie, mam 20 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić, bo bardzo się spieszę, 48% ludzi wpuszcza go bez kolejki. Ale kluczowe jest to, co będzie teraz, jeśli człowiek powie, mam 20 stron do skserowania, czy możesz mnie przepuścić, bo chciałbym to skserować. 24. Tyle samo, taki sam odsetek, jak wtedy, kiedy nie ma żadnego uzasadnienia. To znaczy, że teraz ludzie nie reagują na strukturę prośby, na jej gramatyczną formę, tylko analizują treść. I jeśli to uzasadnienie jest kompletnie bełkotliwe, to tak jakby go nie było.
Czyli niejako koszt uruchamia taką refleksję.
W tym wypadku koszt.
Coś w rodzaju takiej ekonomiki naszego funkcjonowania.
Tak jest. Jeśli dużo stracimy na automatyzmie, to wchodzimy na wyższy poziom.
Dużo mamy takich automatyzmów w naszym działaniu?
Och, niesamowicie dużo. Niesamowicie dużo. Nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele.
Wyobrażam sobie, że to jest na przykład świadomość tego, czy odkrycie takich akurat tych konkretnych mechanizmów automatycznych, które za tym stoją, to jest połowa sukcesu w walce na przykład z nałogiem, albo na przykład z jakimiś niezdrowymi nawykami, albo odwrotnie, z kształtowaniem pozytywnych nawyków.
Dokładnie tak. Także w negocjacjach wykorzystuje się bardzo często automatyzmy, z których ludzie sobie nie zdają sprawy. Na przykład jest taki eksperyment, w którym prosi się ludzi, żeby w sklepie, to może być sklep meblowy albo sklep z elektroniką, poszukali czegoś, co może ich interesować. No i okazuje się, że odpowiednio jest to stolik kawowy albo jakiś odtwarzacz z informacją, że to kosztuje $80. Ale to jest sklep, w którym można się targować i sprzedawca po krótkich negocjacjach mówi: ostatnie słowo, $64, czy kupisz? No i okazuje się, że mniej więcej 40% ludzi deklaruje, że w takiej sytuacji kupiłoby za $64 ten stolik czy ten odtwarzacz. A co by było, gdyby sprzedawca powiedział: ostatnie słowo to $64, ale pod warunkiem, że zamieścisz na jakimś portalu społecznościowym recenzję mojego sklepu, albo też, ale pod warunkiem, że opowiesz o moim sklepie swoim znajomym. Zauważmy, że teraz kontrakt jest gorszy. Nie tylko musimy zapłacić $64, ale żeby wyjść z tym odtwarzaczem czy stolikiem ze sklepu, to musimy oprócz tej kwoty jeszcze coś zrobić. Odsetek osób, które powinny skorzystać z tego, powinien być mniejszy. Poprzednio było to 40%, a teraz się okazuje, że 60 kilka, nawet 70 kilka procent ludzi decyduje się kupić ten stolik za $64, mimo że oferta jest gorsza. Dlaczego? Dlatego, że uruchomiony jest mechanizm reguły wzajemności. Poprzednio było to tak zwana gra o sumie zerowej. Tyle, ile ty stracisz, ja zyskam. Ja zyskam pod warunkiem, że ty stracisz. Jest to zupełnie inna rama pojęciowa. A w tej drugiej sytuacji, gdzie jest obniżka ceny, ale ty masz coś dla mnie zrobić, wchodzimy w układ tak zwanej reguły wzajemności. Ty robisz coś dla mnie, ja zrobię coś dla ciebie. I mimo że jest to mniej korzystne dla mnie, no to zdecydowanie chętniej to zrobić.
To miejmy to już, panie profesorze, może za sobą, skoro jesteśmy na początku 2026, po prostu nowego roku, to być może niektórzy z państwa mają jakieś postanowienia: w tym roku będę lepszą wersją siebie, zrobię coś dobrego, z czegoś złego zrezygnuję. Czy tutaj świadomość jakiegoś automatyzmu, czy moglibyśmy zastosować jakąś sztuczkę związaną z automatyzmem, czy właśnie wykorzystać świadomość jakiegoś automatyzmu, żeby sobie jakiś cel, który sobie na ten cel, na ten rok założyłem, na najbliższy jakiś tam czas, żeby się do tego celu jakoś przybliżyć, właśnie wiedząc, korzystając z wiedzy profesora psychologii?
Zróbmy cokolwiek, zróbmy pierwszy krok, nie odkładajmy pierwszego kroku. Jednym z takich mechanizmów, w które bardzo łatwo wpadamy, jest pułapka konsekwencji. To znaczy jest tak, że jak zaczniemy coś robić, to tak naprawdę kontynuujemy. Mówi się czasami o efekcie Concorde. Concorde powstał w taki sposób, że właśnie zainwestowano ogromne pieniądze w sam projekt Concordu, w zbudowanie prototypu i wtedy okazało się na początku lat 70., że gwałtownie wzrosły koszty ropy naftowej na świecie i ten projekt nie będzie finansowo absolutnie korzystny. No ale pytanie, czy należy kontynuować ten projekt, czy go zamknąć stratą dotychczasową? Jak doskonale wiemy z historii, postanowiono zbudować samolot Concorde i dokładano do każdego lotu. To była akurat taka pułapka, która z perspektywy ekonomicznej no, była błędem, chociaż z perspektywy estetycznej, cywilizacyjnej była czymś wspaniałym, bo dzięki temu mieliśmy być może najpiękniejszy samolot pasażerski stworzony.
A na pewno najszybszy.
A na pewno najszybszy, tak. Natomiast my sami możemy na siebie coś takiego nałożyć, a więc jeśli naprawdę chcemy na przykład poddać się kuracji związanej z tym, że chcemy stracić 15 kilo wagi, zróbmy cokolwiek, nie odkładajmy tego do następnego tygodnia, zróbmy pierwszy łatwy krok, pójdźmy na 5-minutowy spacer, ale to nas skłoni do tego, żeby dalej to robić. Jeśli będziemy to odkładać, mówiąc nie mam czasu na godzinny spacer, nie ma sensu zaczynać, to możemy tego nigdy nie zrobić. Warto też o niektórych rzeczach powiedzieć innym ludziom. Na przykład wtedy, kiedy ludzie rzucają palenie, bardzo często jest to nieskuteczne. Ale zdecydowanie łatwiej jest przyznać się samemu przed sobą, że okazałem się słaby i znowu sięgnąłem po papierosa, niż pokazać tę swoją słabość na zewnątrz. W związku z tym, jeśli powiemy wszystkim, słuchajcie, od dziś rzucam palenie, to będzie nam po prostu trudniej do tego palenia wrócić.
Tutaj też tak sobie myślę, trochę na bazie własnego doświadczenia, że jak się już wejdzie na jakąś drogę w stronę jakiegoś pozytywnego celu, na którym nam zależy, na przykład ten ruch, ten spacer, ileś tam minut dziennie chcę na to poświęcić, to zwłaszcza jak się już zaczyna wytwarzać powoli jakaś najpierw krótka, potem coraz dłuższa seria, że kolejny dzień mi się udało, to też się pojawia, dzisiaj bym nie poszedł kompletnie, nie mam na to siły, ale właśnie pojawia się to takie, ta świadomość takiego kosztu polegającego na tym, że złamię tą dobrą serię.
Tak jest.
I świadomość tego kosztu sprawia mi jakieś taki, wyobrażam sobie, niesympatyczne uczucie z tego wynikające, już wolę się przemóc i pójść, niż wziąć na siebie potencjalny niesmak wynikający z tego, że złamałem serię, prawda? To też jest jakieś takie motywujące.
Tak, ale też zauważmy, że jeśli jednak złamiemy serię, to też nie powinniśmy przykładać do tego zbyt dużej wagi, bo pomyślmy sobie na przykład o alkoholikach. Alkoholik, który nie pije przez pół roku, sięga w pewnym momencie po kieliszek wódki. Ale zauważmy, że tak naprawdę to, że sięgnął po kieliszek wódki, jeszcze nie powinno go zdegradować. Nikogo nie zdegradował kieliszek wódki, kieliszek wina czy jedno piwo. Problem polega na tym, że alkoholik dochodzi do wniosku, że no to już koniec. Zacząłem pić, no i wtedy piję na umór przez tydzień. Więc jeśli my zaniedbamy jakiś spacer przez dzień czy dwa, to nie znaczy, że wszystko stracone. Pójdźmy na spacer trzeciego dnia.
Tak, rzeczywiście, czyli to nie jest tak, że to przekreśla wszystko już absolutnie, skoro mi się nie udało, jestem tak słaby, nie mam co dalej próbować. To ciekawe jeszcze a propos tego Concorda, bo to rzeczywiście jest inspirująca historia. Czy na przykład na bazie tego doświadczenia moglibyśmy się pozastanawiać, czy tutaj to odegrało jakąś rolę? I trudność do przyznawania się do błędu? Czy po prostu tam grupa ludzi, pewnie jeden, drugi, trzeci, nie mógł się przyznać do tego, że to był błąd? Nie mógł się wycofać z jakiejś decyzji? Czy w ogóle to może to też jest jakiś głębszy, bardziej fundamentalny mechanizm w nas funkcjonujący? Po prostu niechęć do przyznawania się, że był błąd.
Tak, to jest oczywiście także kwestia polityczna. No, tak naprawdę ludzie niespecjalnie wnikają w ekonomię, w koszty, tylko sytuacja, w której zamknięto by projekt Concord, spowodowałaby tak naprawdę gwałtowną reakcję społeczną. Jak to? Wywalono tyle pieniędzy i nic nie powstało, nic się nie stało, nie ma samolotu. To jest niedopuszczalne. Ludziom łatwiej jest przyjąć, że kosztuje to więcej, że tak naprawdę nie jest to opłacalne ekonomicznie, ale powstało, coś zostało zakończone, niż przyjąć, że wywalono kupę pieniędzy i kompletnie nic nie ma.
W tym przypadku bycie konsekwentnym To nie jest żaden atut, prawda? No w tym sensie, że jeżeli jestem konsekwentny w złą stronę, to lepiej, bardziej byłoby tutaj na tę refleksyjność postawić.
Tak, no to właśnie taka pułapka, jeśli chodzi o techniki wpływu społecznego, nazywa się niską piłką. Niska piłka polega na tym, że przedstawia się komuś ofertę, która jest atrakcyjna, człowiek się angażuje, dochodzi do wniosku, że chętnie z tego skorzysta, a potem ta oferta się robi w pewnym momencie zdecydowanie mniej atrakcyjna, ale ponieważ człowiek się już emocjonalnie rozpędził i motywacyjnie, to brnie dalej. No możemy sobie wyobrazić bardzo prostą sytuację, w której na przykład chcemy kupić kafelki, bo planujemy remont naszego mieszkania. No i każdy, kto był w takiej sytuacji, wie, że wybór kafelków to nie jest prosta sprawa, bo my chcielibyśmy, żeby były ładne, ale niezbyt drogie, a one są albo ładne, ale koszmarnie drogie, albo nie są koszmarnie drogie, ale są nieładne. No i tak jeździmy od sklepu do sklepu, no ale wyobraźmy sobie, że wreszcie trafiamy do jakiegoś sklepu, który nie jest sklepem sieciowym, ma jakąś taką ofertę wyjątkową, jakieś portugalskie, powiedzmy, kafelki. Pytamy o cenę. No, cena jest wyższa niż zakładaliśmy, ale są bardzo ładne. Pytamy, czy mają tam 50 metrów, powiedzmy, mają. No to myślimy, kurczę, dobra, kupuję. I co się dzieje? No wyobrażamy sobie swoją kuchnię, swoją łazienkę, jak będzie pięknie wyglądać w tych kafelkach. Czujemy ulgę, że już nie musimy jeździć po całym mieście, po kolejnych sklepach, że mamy to załatwione, mamy to z głowy. Idziemy do kasy, okazuje się, że mamy zapłacić 23% więcej. Bo tam była cena bez VAT-u, a tutaj przecież jest jeszcze doliczony VAT. Mówimy, a dobra, niech będzie. Gdyby od razu ten VAT był na kartce, powiedzielibyśmy nie,
za drogo,
tyle nie kupię.
O jedną rzecz jeszcze chciałbym pana, panie profesorze, zapytać trochę w kontekście różnych projektów i takiego osiągania pewnych celów. Czy to jest stereotyp, czy nie? A jeśli tak, to z czego wynika ta różnica? Że my w Polsce powiemy, że mi się coś udało, a Amerykanin powie, dokonałem tego. Mhm. Że to jest moje osiągnięcie, ja to zrobiłem, to jest efekt mojego działania, a w Polsce powiemy, no po prostu, no udało mi się, tak wyszło, dobrze wyszło, udało się.
Tak mówimy, to jest pewien nawyk językowy, tak się w Polsce mówi po prostu i bardzo trudno nam jest przedstawić się na inną formę językową. Amerykanie używają formy, która jest korzystna z perspektywy budowy poczucia sprawstwa i budowy motywacji osiągnięć. Na przykład wszelkie badania porównawcze międzykulturowe między Polską a Stanami Zjednoczonymi pokazują, że Amerykanie są bardziej odporni wtedy, kiedy dążą do czegoś i ponoszą porażki. Polacy są bardzo pracowici, ale zniechęcają się wtedy, kiedy ponoszą porażki, kiedy tak naprawdę coś, jak powiedzielibyśmy im w Polsce, im się nie udaje. Ale to właściwie mamy od dzieciństwa. Zauważmy, że jeśli dziecko w Stanach Zjednoczonych na przykład skutecznie nauczy się jeździć na hulajnodze i się nie przewraca, no to amerykańscy rodzice powiedzą, you did it. Przejechałeś tę drogę bardzo sprawnie. Polscy rodzice powiedzą, no widzisz, udało się. You did it znaczy, że ty jesteś źródłem i sukcesów, i porażek. To, co się dzieje z tobą, głównie zależy od ciebie. Udało się oznacza, że to nie od ciebie zależy. Po prostu miałeś szczęście albo nie miałeś szczęścia, udało się albo się nie udało. Jeśli you did it, to następnym razem możesz to zrobić. Jeśli udało się, to nie wiadomo, czy następnym razem...
Rzut monetą. Tak wyszło, tak, może potem nie wyjdzie.
Rzut monetą. No.
A z czego się bierze taka różnica? Znaczy, co tkwi, jakie są źródła takiego... Ktoś by powiedział, no jesteśmy takimi samymi ludźmi, a jednak tak różnie podchodzimy do pewnych spraw. Jakby co jest u nich, czego nie ma u nas i odwrotnie.
Bardzo trudne pytanie. Nie potrafię na nie odpowiedzieć. No, można mówić tutaj o pewnych źródłach religijnych, gdzie tak naprawdę protestantyzm raczej wzmacnia takie poczucie sprawstwa osobistego, a katolicyzm raczej pokazuje, że wszystko zależy od Boga, a więc od czynnika niezależnego w znacznym stopniu od człowieka. Ale to jest taka spekulacja, nie jest to oparte na jakichś takich rzetelnych badaniach.
No, czasami mówimy o tym, że po prostu, i to jest jakaś forma wymówki, jak coś nie wyszło, jakiś nam projekt się nie udał, czegoś nie udało się zrealizować, mówimy o tym, że świat jest niesprawiedliwy. Prawda? Że to jest gdzieś zawieszone poza nami, że to jest jakiś mityczny los, który o tym decyduje. Akurat w tej chwili ta fortuna się tak nie zakręciła, żeby wyszło na moje, czyli to jest gdzieś poza nami, po prostu niesprawiedliwy świat. A może to jest, z drugiej strony trochę przewrotnie zapytam, jakieś w takim kontekście, w którym coś nie wyszło i boli nas mocno to, że coś się nie udało, że coś nie wyszło, że coś mi nie wyszło, że to jest może jakiś dobry mechanizm obronny.
Tak, jeśli robimy badania nad wiarą w sprawiedliwy świat, nad przekonaniem, że świat wokół nas jest sprawiedliwy. Co to znaczy? To znaczy, że jest to miejsce, w którym ludzie dostają to, na co zasługują, a zasługują na to, co dostają. Otóż badania polsko-amerykańskie, polsko-kanadyjskie pokazują bardzo wyraźnie, że Polacy w mniejszym stopniu wierzą w sprawiedliwy świat. Jakie są korzyści z wiary w sprawiedliwy świat? Po pierwsze, świat jest przewidywalny, jeśli jest sprawiedliwy. Dobro będzie nagrodzone, zło będzie ukarane, ciężka praca będzie nagrodzona.
Reguły.
Obijanie. Są jasne reguły i one są sprawiedliwe. Po drugie, jest to sytuacja, w której możemy przewidywać przyszłość w świecie sprawiedliwym. Po trzecie, opłaca się inwestować swój wysiłek, swój czas w pewne cele, bo w sprawiedliwym świecie, jeśli będę rzetelnie pracował, jeśli będę usilnie dążył do sukcesu, to ten sukces będzie. Ale oczywiście są pewne negatywy wiary w sprawiedliwy świat. Na przykład bardzo pochopne, negatywne ocenianie ludzi, którzy znaleźli się na marginesie. Są na przykład bezrobotni czy bezdomni. Bo w sprawiedliwym świecie ktoś, kto jest w takiej sytuacji, na to jakoś zasłużył. Swoim lenistwem, brakiem kompetencji, etc. ale jakie są zalety wiary w niesprawiedliwy świat? Właśnie usprawiedliwiające, właśnie obronne. Nie tylko wtedy, kiedy ponoszę porażkę. To ponoszę porażkę nie dlatego, że źle się zachowywałem, czy że brakuje mi kompetencji, ale po prostu świat jest niesprawiedliwy. Sukcesy osiągają ludzie nieuczciwi, bogacą się cwaniacy i złodzieje, a taki porządny człowiek jak ja nigdy do niczego tutaj nie dojdzie. Ale również to z drugiej strony niestety zniechęca, jeśli wierzymy w niesprawiedliwość świata, do ciężkiej pracy, do inwestowania owoców swojej pracy w jakieś przedsięwzięcia, no bo przecież w niesprawiedliwym świecie to nie przyniesie nam korzyści.
No właśnie, czyli nawet w pewnym sensie, w jakimś sensie warto opłaca się trochę tak siebie skłaniać do takiej wiary w sprawiedliwy świat, bo to może nam dodać jakiejś energii, czy dodać sens jakimś działaniom, prawda?
Zdecydowanie tak. No przecież jeśli świat jest niesprawiedliwy, to nawet studiować nie ma sensu, bo co z tego, że skończę studia?
Nic z tego nie musi wyjść w ogóle, więc po co w ogóle podejmować ryzyko? A jak wierzę w sprawiedliwość, to znaczy, że mam jakąś ufność, nadzieję, że wysiłek przyniesie pozytywny efekt.
Tak jest.
Więc warto ten wysiłek w ogóle podjąć. Nad czym pan teraz pracuje, panie profesorze? Co pana nurtuje przede wszystkim naukowo?
Pracuję w tej chwili cały czas nad kwestią posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Właściwie przesunęliśmy nasze zainteresowania bardziej w kierunku nieposłuszeństwa, zastanawiając się nad tym, co skłania ludzi do nieposłuszeństwa. To jest pierwszy wymiar. Druga kwestia to są nasze badania nad tak zwanym nierealistycznym optymizmem, a więc z taką sytuacją, w której ludzie sądzą, że negatywne rzeczy raczej przydarzą się innym, a nie mi, a pozytywne raczej mi niż innym. Tutaj mamy na przykład właśnie ostatnie takie badania, skoro mówiliśmy o sztucznej inteligencji. Pytaliśmy ludzi o to, jak sądzisz, jakie jest prawdopodobieństwo, że rozwój sztucznej inteligencji tobie zaszkodzi lub też zaszkodzi przeciętnemu Polakowi. Ludzie są tutaj nierealistycznie optymistyczni. Sztuczna inteligencja jest groźna, ale raczej dla innych, dla mnie niespecjalnie. No i taka trzecia rzecz to jest nasze badania nad paradoksem Monty Halla. To jest taka bardzo ciekawa rzecz związana z błędem w szacowaniu prawdopodobieństwa, które ludzie popełniają. Był taki program Idź na całość. Nie wiem, czy pan kojarzy ten program.
Można było zonka dostać.
Można było dostać zonka. Były trzy drzwi. Za dwoma drzwiami jest zonk, a samochód jest za trzema drzwiami. Gracz wybiera wstępnie jedne drzwi. Oczywiście nie wie, jakie wybrał, czy szczęśliwe, czy też z zonkiem. I wtedy mistrz ceremonii prowadzący grę mówi: poczekaj jeszcze chwilkę, teraz pokażę ci jedne drzwi spośród takich, których nie wybrałeś i pokażę ci takie, za którym jest zonk. A więc gracz wie, że taki jest scenariusz, że zawsze prowadzący pokaże drzwi z zonkiem. No oczywiście, jeśli gracz akurat wybrał na początku drzwi z samochodem, to bez różnicy, które puste drzwi mistrz ceremonii otworzy. Jeśli zaś tak nie jest, jeśli samochód jest za jednymi z dwóch drzwi, których gracz nie wybrał, no to mistrz ceremonii pokaże te z zonkiem. I wtedy mistrz ceremonii po pokazaniu pustych drzwi z zonkiem mówi, czy zostajesz przy swoim wyborze, czy zmieniasz ten wybór na te drzwi, które pozostały do wyboru. Te zostały. No i okazuje się, że zdecydowana większość ludzi zostaje przy swoich drzwiach, a de facto z perspektywy matematycznej prawdopodobieństwo, że samochód jest w tych drzwiach, które nie zostały do tej pory wskazane, jest dwa razy większe, wynosi 2/3, a prawdopodobieństwo, że gracz trafił od razu na drzwi z samochodem, wynosi 1/3. Ale ludzie sądzą, że tak naprawdę w tej chwili prawdopodobieństwa są 1/2 do 1/2 i dlatego zostają przy swoich drzwiach. Ale zauważmy, że jeśli ludzie popełniają ten błąd i sądzą, że jest prawdopodobieństwo 1/2 do 1/2, to właściwie tak naprawdę byłoby bez różnicy, czy zmienią swój wybór, czy pozostaną przy swoim wyborze. Więc pojawia się pytanie, dlaczego popełniając ten błąd, o którym mówimy, zostają przy swoim wyborze. No i właśnie to teraz badamy.
Niesamowite, ale tak, rzeczywiście tak jest. I matematyka Pięknie to wyjaśnia.
Tak, ale nawet studenci matematyki często sądzą, że prawdopodobieństwo wynosi jedna druga do jednej drugiej.
Wracając na koniec do tego, od czego zaczęliśmy, zastanawiam się, czy kiedy pan, badając posłuszeństwo, a właściwie, tak jak pan powiedział, bardziej może teraz nieposłuszeństwo, czy pan to widzi, widzi to słowo w jasnych czy w ciemnych barwach? Czy to jest pejoratywne zjawisko, czy nie? Bo właśnie szukam takich sytuacji, w których to nieposłuszeństwo... Właściwie nawet łatwiej mi to sobie wyobrazić, w której to nieposłuszeństwo ma jakiś szlachetny wymiar, że to jest cenne i wartościowe i bardziej korzystne dla mnie niż posłuszeństwo właśnie. A jak pan podchodzi, jak wy podchodzicie do tego w badaniach?
Tak podchodzimy właśnie. Nasze przekonanie jest takie, że w historii świata więcej zła uczynili ludzie posłuszni niż nieposłuszni. Tak naprawdę można pokazać całą masę przykładów, które ilustrują fakt, że dzięki nieposłuszeństwu my się na przykład dzisiaj spotykamy tutaj. Gdyby ludzie byli posłuszni, to tak naprawdę już dawno byłaby trzecia wojna światowa, która by była wojną atomową, bezwzględną i zniszczyłaby ludzkość. To jest rzecz bardzo istotna. Cały czas pamiętajmy jednak, że nie chodzi o to, żeby być posłusznym lub nieposłusznym, tylko refleksyjnie wybierać między posłuszeństwem i nieposłuszeństwem.
Piękna puenta. Od profesora Dariusza Dolińskiego, psycholog z Uniwersytetu SWPS, był razem z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Ja również dziękuję.
Patrycjusz Wyżga, dziękuję państwu za horyzonty. Kłaniam się, pozdrawiam i do zobaczenia.
Nie jutraj myślenia o emeryturze z mBankiem. Policzymy, ile potrzebujesz na emeryturę i pomożemy zrealizować plany. Wejdź na mbank.pl/emerytura i zacznij regularnie dbać o swoją przyszłość.